Zaopiniowanie materiałów wstępnych, analizę strategii rozwoju miasta oraz zasady funkcjonowania TTB spółka oraz sprawy bieżące. Zaczynamy od materiałów na sesję, rozumiem, tak? No dlatego czekam na jakieś uwagi, wnioski. Zaczynamy od TBS-u, tak? Dobra, proszę bardzo, zaczynamy od TBS-u.
Ja postaram się w takim razie jak najmniej szansy Państwu zabrać. Szanowni Państwo, zgodnie z tematem, który Państwo chcieliście przeanalizować, przedstawiam Państwu prezentację dotyczącą zasad funkcjonowania CPBS jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Ponieważ nasza działalność dzieli się na dwie takie podstawowe płaszczyzny. Pierwsza to zarządzanie nieruchomościami własnymi. To są na przykład, to są budynki przede wszystkim przy ulicy Kościuszki 14, 18, Warszawska 10, Katowicka 4, Bytomska 20. Jak Państwo wiecie, część z tych budynków jest wykorzystywana i eksploatowana, część wymaga zagospodarowania. A druga gałąź, o której będziemy dzisiaj właśnie mówić, to zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnot mieszkaniowych CTBS ma 131 w 89 budynkach, ale szczegóły na kolejnych slajdach. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się na podstawie umów podpisanych ze wspólnotami mieszkaniowymi zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarządzanie częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. Zarządzanie częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. Nie jest to zatem zarządzanie mieniem komunalnym w świetle przepisów prawa, ponieważ wspólnota mieszkaniowa jako całość jest podmiotem prywatnym. My zarządzamy tylko tą częścią wspólną. Jednak jednym z właścicieli jest gmina w tej wspólnocie mieszkaniowej i gmina ma po prostu udział w nieruchomości będącej w świetle prawa prywatną. Tak wygląda każda wspólnota mieszkaniowa. Oczywiście my nie administrujemy mieszkaniami gminnymi, to wykonuje zakład budynków komunalnych. Jak to wygląda w praktyce? No, jeśli w nieruchomości wielorodzinnej właścicielem wszystkich mieszkań jest jedna osoba bądź jeden podmiot, na przykład gmina, nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową. Jeśli budynek jest w całości gminny lub klatka czasem, co później też na przykładach mówię, wtedy zakład budynków komunalnych zarządza zarówno częścią wspólną nieruchomości, jak i mieszkaniami. W momencie, gdy choćby jedno mieszkanie zostanie wykupione, z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa. W tym momencie wspólnotę tworzą miasto Czelać w swoich lokalach, które są jej własnością, oraz właściciele indywidualni, ci, którzy wykupili mieszkania. I oni jako wspólnota mieszkaniowa już podpisują umowę z CTBS-em na zarządzanie tą nieruchomością. Każdy właściciel odpowiada za utrzymanie swojego lokalu w należytym stanie technicznym. Właściciel indywidualny robi to sam. Z kolei gmina Czelać to zadanie przekazała ZBK. Ani wspólnota mieszkaniowa, ani CTBS nie może finansować remontów właścicieli należących do ich obowiązków, czyli nie możemy sfinansować czegoś, co nie należy, remontu czegoś, co nie należy do części wspólnej. Na przykład pieca kaflowego w mieszkaniu. To są remonty, za które odpowiadają właściciele. I tak, każda wspólnota to osobny podmiot prawa, więc każda ma osobną umowę o zarządzanie z CTBS. To trzeba zapamiętać, ja bym chciał, żeby to przede wszystkim za pośrednictwem Państwa radnych dotarło jakoś do mieszkańców, którzy niekoniecznie czasem rozumieją te zasady. Każda wspólnota ma osobne konto bankowe, każda ma osobny plan gospodarczy, każda ma osobne stawki funduszu remontowego, funduszów eksploatacyjnych, etc. My mamy tyle umów, ile jest wspólnot, czyli mamy 131 podpisanych umów z każdą wspólnotą z osobna i nie mamy możliwości na przykład z budynku przy ulicy Tuwima 4 pożyczyć pieniędzy dla spółdzielczej, bo tam jest wymagany jakiś pilny remont. To są odrębne podmioty i mieszkańcy, właściciele w tych wspólnotach mieszkaniowych rządzą się tymi swoimi prawami. Oczywiście, natomiast...
Tak spółdzielni.
Natomiast jeśli chodzi o inną istotną rzecz, ja pamiętam, jak byłem pierwszy raz na komisji i troszkę wywołałem zdziwienie, jak powiedziałem, ja nie mogę Państwu teraz powiedzieć, jakie my mamy plany na przyszły rok. I to była prawda, dlatego że wszystkie plany podejmowane są na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jeśli chodzi o wspólnoty. Do końca marca danego roku kalendarzowego wspólnota zatwierdza swoje plany gospodarcze na dany rok. Ja mogę wspólnocie, jako zarządca budynku, zaproponować pewne elementy do planu, na przykład remont dachu. Co się czasem zdarza, wspólnota na przykład mi mówi, nie, my nie chcemy remontu dachu, my byśmy woleli remont chodnika. Dochodzi czasem do kuriozalnych sytuacji, my ich oczywiście staramy się unikać, że zgodnie z wolą właścicieli, w momencie, gdy im się leje z dachu, mielibyśmy robić remont chodnika. Oczywiście póki co, przynajmniej odkąd ja tutaj jestem, udało nam się szczęśliwie uniknąć takich sytuacji, żebyśmy faktycznie dochodzili do tego typu problemów, ale tak jak mówię, to właściciele są gospodarzem tej nieruchomości, to oni decydują o tym, co będzie robione, nie ja. Ja mogę im złożyć tylko propozycje, sugestie i wnioski. W momencie powstania z mocy prawa wspólnoty mieszkaniowej wszystkie części wspólne nieruchomości, czyli klatki schodowe, dach, windy, elewacja budynku, piony, poziomy wodno-kanalizacyjne, instalacja elektryczna, etc. stają się wspólną własnością wszystkich właścicieli. I im więcej metrów lokali mieszkalnych należy do jakiegoś właściciela, tym wyższe jego koszty w utrzymaniu danego budynku. I tutaj na slajdzie macie Państwo przykład wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Tuwima 26, 28, 30, gdzie łączna powierzchnia użytkowa części mieszkań bez części wspólnych nieruchomości wynosi 1900 metrów z kawałkiem. Łączna powierzchnia mieszkań gminy, jest ich 46, administrowane są przez ZBK, to 1600 metrów też z kawałkiem, a powierzchnia mieszkań właścicieli indywidualnych, których jest 6, wynosi od 19 metrów do niecałych 60 metrów i wynosi 256 metrów kwadratowych. Udział gminy w nieruchomości zatem wynosi 87 setnych, można powiedzieć 87%, ale w ustawie jest to podane w takiej części ułamkowej. Dlatego tak też to podajemy. Udział właścicieli indywidualnych wynosi 13 setnych. Stawka za utrzymanie części wspólnej nieruchomości wynosi złoty 70 za metr kwadratowy miesięcznie. Stawka funduszu remontowego 3,50. W tym złotych 70 jest oczywiście sprzątanie, pogotowie awaryjne, nasza stawka za zarządzanie jako zarządcy nieruchomości. Tutaj jest to tak zbiorczo potraktowane. Ale to pokazuje, w jaki sposób ci właściciele dzielą mniej więcej między siebie koszty. Jak Państwo widzicie, w przypadku tej nieruchomości największym właścicielem jest gmina i ona też ponosi największe koszty z tytułu zarządzania częścią wspólną tego budynku. Koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości po stronie gminy w tym budynku to 2823 zł miesięcznie, co w skali rocznej daje ponad 33 tysiące złotych. Po stronie właścicieli, tak jak Państwo widzą, 435 złotych, co daje rocznie ponad 5 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o właścicielach potraktowanych, tych indywidualnych łącznie. Jeśli chodzi o fundusz remontowy, no to koszty roczne na takiej wspólnocie, to przy takich stawkach określonych, to jest 70 tysięcy złotych niecałe po stronie gminy, po stronie właścicieli około 10 tysięcy złotych. No i ta pula pieniędzy składa się na to, co ci właściciele mogą zaoszczędzić na przyszłe remonty, bądź wydatkować w danym roku na remonty, które są wymagane w danym roku. Istotne dla zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi jest to, z jakiego rodzaju wspólnoty mamy w swoim zasobie. Te wspólnoty, 131 wspólnot, o których mówiłem, mieści się w 89 budynkach. Zaraz wyjdzie nam, dlaczego mamy 89 budynków, a 131 wspólnot, czyli większą liczbę wspólnot niż budynków. Te wspólnoty możemy podzielić na wspólnoty małe, duże, klatkowe, gdzie jedna z klatek nie jest wspólnotą mieszkaniową i wspólnoty wyodrębnione po obrysie nieruchomości. Wspólnoty małe to wspólnoty takie, zgodnie z ustawą o własności lokali, w których znajduje się nie więcej niż 7 lokali mieszkalnych. Jaka jest specyfika tych wspólnot? To są wspólnoty, na zebraniach których wszystkie decyzje muszą zostać podjęte przez właścicieli jednogłośnie. Takich wspólnot mamy 20. To jest przykład najlepszy sportowa. Na pewno Państwo kojarzycie koło Mosilu. Są takie te małe bloczki jednogatkowe, gdzie są tak naprawdę 4 lokale mieszkalne. Tam wystarczy, że na zebraniu jeden z właścicieli nie zgodzi się na jakiś remont i nie ma remontu. Koniec, kropka. Tak jest skonstruowana ustawa, że jeśli jest do 7 właścicieli, oni muszą podjąć decyzję jednogłośnie. I choćby pan burmistrz tupał najmocniej na mnie nogą, to ja nic nie zrobię, jeśli nie przekonamy tego jednego właściciela, nie wykonam żadnego remontu. I nie jestem w stanie, nie da się w żaden sposób tego zrobić. Można występować na drogę sądową, etc., ale jest to bardzo trudne. I to jest ważna sprawa. Chciałbym, żeby to mieszkańcy przede wszystkim za pośrednictwem Państwa radnych się o tym dowiedzieli, że to funkcjonuje w tych małych budynkach. Zwłaszcza irytuje to osoby, które mają niewykupione mieszkania, którym się wydaje, że tutaj ktoś im staje okoniem, nie chce dobra dla ich budynku, a pan burmistrz, mimo że tam są 3 niewykupione mieszkania, jedno jest wykupione, nie może sam podjąć decyzji bez zgody tej jednej osoby, która mieszkanie wykupiła. Wspólnoty duże. Wspólnoty duże to wspólnoty po prostu powyżej tych 7 lokali mieszkalnych i na zebraniu takiej wspólnoty wszystkie decyzje podejmuje się głosując z udziałami poszczególnych właścicieli. Tutaj faktycznie, jeśli pan burmistrz ma większość, może zadecydować za większość właścicieli, natomiast gmina na zebraniach stara się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tych właścicieli. Jeśli jest gdzieś jakaś trudna sytuacja, chcemy robić jakiś duży remont, ale który da się odłożyć w czasie, a osoba, jeden z właścicieli, czy kilku z właścicieli nam mówi, ale ja w tej chwili walczę z rakiem i wydaję na leki miesięcznie tyle i tyle i nie jestem w stanie zgodzić się na tą podwyżkę funduszu remontowego. Ja proszę Państwa bardzo, i do przedstawiciela gminy ta osoba kieruje te słowa, w przyszłym roku może będę w lepszej sytuacji, potrebuję się trochę, przesuniemy ten remont. Jeśli tylko gmina ma możliwość pójścia na rękę, takiemu właścicielowi stara się to robić, żeby po prostu nie obciążać jego i tak już trudnej sytuacji życiowej jeszcze bardziej. Takich wspólnot mamy w swoich zasobach 111. Wspólnoty klatkowe. A no i to jest najgorsza, że tak powiem, chimerka, jaką mamy. To wspólnoty, które zostały wyodrębnione nie w ramach całego budynku, a w ramach jednej klatki. Czyli jeśli mamy 3-klatkowy budynek, każda z tych klatek jest osobną wspólnotą mieszkaniową. Jakie trudności wynikają z tego? Jakie, właśnie to chciałem powiedzieć. Jakie trudności z tego wynikają dla mnie jako dla zarządcy? Jeśli wszystkie 3 wspólnoty nie podejmą decyzji o remoncie dachu, to dla mnie taki remont dachu nie ma sensu, bo robienie 2/3 dachu jest bez sensu. To samo z dociepleniem. Jeśli wszystkie 3 wspólnoty nie podejmą takiej decyzji, to ja też nagle idea docieplenia tego budynku traci sens, żeby robić tylko...
Dwie kratki są wściekłe, a
ja mam pytanie, tak wejdę słowa. Co można zrobić, żeby wspólnoty klatkowe połączyć w jedną wspólnotę?
Trwają takie łączenia. Gmina to robi, to ma sens wielki, ku mojemu wielkiemu zadowoleniu dzieje się to, natomiast są wspólnoty, na Grodzieckiej zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, jest taka wspólnota, która już w drugim roku podejmuje uchwałę
przeciwko.
Żeby połączyć te wspólnoty klatkowe, to te wspólnoty klatkowe muszą na to wyrazić zgodę.
Jednomyślnie.
Są mieszkańcy, którzy nie wyrażają na to zgody, są wspólnoty, które takiej zgody nie wyrażają i do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej one pozostaną klatkowe.
Z czym to się łączy dla mieszkańca, dla właściciela mieszkania, połączenie takich wspólnot klatkowych jednostki?
Zmiana udziału, zmiana aktu notarialnego.
Dokładnie tak.
I opłaty.
I opłaty, tak.
No to, tak, to byłyby wyższe.
Ja na przykład próbowałem tłumaczyć właścicielom w tym sensie. No, przyłącze do budynku macie jedno, na przykład od wody. I ono jest tylko w tej wspólnocie, na terenie tylko wspólnoty będącej, powiedzmy, na lewym skraju budynku, tak?
W klatce A.
W klatce A. Jeśli to zepsuje się, to koszty poniesie tylko ta klatka remontu tego, bo to jest w ich części, a tak naprawdę jest to przyłącze do całego budynku. Niestety, gdy są wspólnoty klatkowe, koszty ponosi tylko ta wspólnota ta wspólnota klatkowa. Także to jest taka chimerka, one funkcjonują też w innych gminach, inne gminy też się starają z tym walczyć, natomiast no, specyfika podejmowania decyzji wyodrębniania własności w latach poprzednich doprowadziła do takiej sytuacji.
A jak się ma klatkowość do wielkości? Bo są klatki sześciomieszkaniowe na przykład, to wtedy jest wspólnota mała.
Tak,
to była. A są klatki dziesięcio i wtedy to jest wspólnota duża.
Zgadza się, zgadza się. Wspólnoty klatkowe w budynkach, gdzie jedna z klatek nie jest wspólnotą mieszkaniową. O co chodzi? Mamy budynek, gdzie każda z trzech klatek, powiedzmy, jest wspólnotą mieszkaniową osobną. Ale możemy mieć jeszcze jedną sytuację specyficzną, że dwie klatki są wspólnotą mieszkaniową, a trzecia klatka jest w 100% gminna, nikt nie wykupił, jest w 100% gminna i tą klatką zarządza w całości Zakład Budynków Komunalnych. To jest też potworek niesamowity, ponieważ tutaj remont dachu, no to powiedzmy tak, dobrze, chcemy nawet się dogadać z ZPK, że robimy remont dachu i my w tym samym momencie i oni. Ale inne procedury w zamówieniach publicznych obowiązują u nas, inne u nich. I może się okazać, że inny wykonawca wygra na 2/3 dachu, a inny wykonawca wygra na 1/3 dachu. Więc zarządzanie czymś takim jest faktycznie mocno utrudnione.
Tu sprząta inna pani, a tu sprząta obok.
Dokładnie tak. Więc i tak samo problem kolejny, który się pojawia, termomodernizacja takiego budynku.
To jest najgorsza.
Niemożliwa rzecz.
Przy szpitalni takie kluczowe budynki są, które chciałoby, żeby były ładne i nie można zrobić, bo jest tam problem.
Ja właśnie zaraz zderzę się z sytuacją, gdzie pan burmistrz stara się i wspólnie uzgodniliśmy taką politykę co do modernizacji zasobów mieszkaniowych, żeby starać się rokrocznie około 10 budynków plus minus 1-2 termomodernizować. Ja za chwilę zderzę się z taką sytuacją, że jeśli te klatki ZBK-owskie nie zostaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami połączone we wspólnoty całościowe i ta klatka wejdzie w skład wspólnoty mieszkaniowej połączonej z tych dwóch wspólnot klatkowych i z tej klatki ZBK-owskiej, nie będę mógł przeprowadzać inwestycji na tych budynkach. I one będą czekać dopiero na połączenie, na to, aż ta klatka stanie się wspólnotą mieszkaniową. Po prostu nie będę w stanie zaplanować tam tego typu inwestycji.
Robią sobie nas, sobie w ten sposób.
No to też mieszkańcy do mnie przychodzą, to ja im cały czas mówię, to nie do nas przychodźcie. Przychodźcie do tych ludzi, którzy się na to zgadzają.
Bo sami robią sobie krzywdę.
I też tutaj nasza prośba jako zarządcy i w imieniu wspólnot mieszkaniowych, żeby właśnie też Wydział Gospodarki Nieruchomościami intensyfikował też te działania zmierzające do połączenia tego, bo to by nam wtedy ułatwiło życie.
Znaczy, kolejne... Nie ci jedną osobę namówić, żeby kupiła mieszkanie.
To też jest jakieś tam rozwiązanie, ale jeśli są nieuregulowane kwoty, no to
nie ma możliwości.
Natomiast,
ale bardzo często nie mamy siły przebicia, o czym pani radna też wie, bo miałyśmy temat, próbowałyśmy też
wspólnie.
20 zł
rocznie.
Tak, wzrasta o 29 zł w tym konkrecie.
I nie do przetłumaczenia.
I nie kupimy gruntu, bo nie chcemy.
I ostatni rodzaj, który chciałem państwu omówić, to wspólnoty wyodrębnione po okresie nieruchomości. Czyli budynek. Granice działki budynku są granice działki są zgodne z granicami budynku. Nie ma terenów zielonych przynależnych, nie ma chodnika przynależnego, etc. Mieszkańcy wtedy nie do końca rozumiejąc intencje, zwracają się na przykład do nas o wycinkę drzew, a to tak naprawdę wtedy powiedzmy należy do gminy i nie jest, jest problem czasem z przepływem informacji po prostu przy takich prostych sprawach. My byśmy nawet woleli mieć trochę tego terenu, bo wolelibyśmy o niego zadbać, wolelibyśmy móc wydatkować na nim środki, ale nam zwyczajnie nie wolno przy takim budynku postawić ławki. Pani radna Frączek też nieraz zmierzaliśmy się z różnymi sytuacjami i po prostu nie możemy przy budynku sami z własnej inicjatywy postawić lokatorom ławki, żeby sobie usiedli. Musimy się zwracać do gminy, proszę postawić ławkę. I to nie jest kwestia nawet braku środków, tylko to jest kwestia tego, że nie można tych środków wydać legalnie.
Masz własną pensję jedną prostą.
Nie można tych środków
może wydać
legalnie. To są tego typu kwestie. Takich wspólnot, które nie mają swojego terenu, jest 38. To są takie podstawowe problemy związane z tematem, który Państwo chcieliście dzisiaj omówić, czyli zasady funkcjonowania CTBS jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Czekam ewentualnie na pytania.
A teraz dobre strony.
Dobre strony są takie, że coraz bardziej właściciele rozumieją, jakie są ich prawa, jakie są ich obowiązki. Tutaj te kwestie pokazują nasze, że tak powiem, problemy. Natomiast ja nie lubię się chwalić. Państwo chyba sami widzicie, że na osiedlu coraz więcej się dzieje, zwłaszcza na Nowotki. Te remonty postępują. Myślę, że w tym roku też blisko 10 budynków zostanie termomodernizowane. Co do problemów, to właśnie te relacje między właścicielami czasem nam stają naprzeciw, bo do pana burmistrza na przykład w wypadku ulicy Reymonta przyszło szereg osób, które chciałyby tej termomodernizacji i podpisali się praktycznie wszyscy mieszkańcy budynku poza dwoma właścicielami, którzy mają wykupione mieszkania. Jak przyszło do zebrania wspólnoty, to nie przyszli nawet na nie wszyscy właściciele, przyszli tylko ci dwaj właściciele mieszkań, którzy nie chcą termomodernizacji. Gmina głosowała za termomodernizacją, ci dwaj właściciele głosowali przeciwko i zaskarżyli uchwałę do sądu. Oczywiście zupełnie bezpodstawnie, choć do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok, ale jesteśmy dobrej myśli, że sprawa zostanie rozstrzygnięta na naszą korzyść.
Trzy budynki. Dwa budynki są zrobione pięknie, patrzą na nie i oni nie chcą się zgodzić na to.
Ale gmina ma większość,
tak? Tak, ale
mimo to uchwała została zaskarżona. Sąd sądzi się nie rozstrzygnie, my nie możemy rozpocząć.
I 6 tygodni mamy opóźnione rozpoczęcie robót. Z tego względu, że musimy czekać na rozstrzygnięcia.
Tak, byśmy mieli całe zrobione, liczki byśmy porobili, by było taka ładna.
Ale to nam trudno wytłumaczyć. Tak jak ktoś, kto pewnie nie mieszka, może wynajmuje to mieszkanie z jego własnością, no i co to zależy?
Ja nie jestem
nie chcę ponieść kosztów. Przecież termomodernizacja kosztuje i obciąża to właścicieli nieruchomości. Oni są współwłaścicielami tej nieruchomości i nie chcą przyjąć na siebie swojej części kosztów.
Dokładnie tak. Tym bardziej, że tutaj jeszcze panie radny powiem, taka specyficzna sytuacja, bo rozeznaliśmy temat, to są osoby, które w tych mieszkaniach nawet nie mieszkają.
One
wynajmują i chcą ponosić jak najniższe koszty, żeby
koszty za ciepło płaci ten
najemca.
Na szczęście w tych przypadkach, na szczęście, ona, pan radny też mówi, na szczęście my mamy przegłosować i zrobić to, bo to jest ta społeczna postawa.
Chyba, że jest to wspólnota do 7 mieszkań, tutaj burmistrzu.
Wtedy nie. To są akurat większe wspólnoty.
Ja mam pytanie w takim razie, a jak wygląda kwestia ilości i jakości tych rzeczy, które TBS posiada na własność? No to, o czym pan teraz mówił, to są rzeczy, które zarządzacie.
Tak, zgodnie.
I w związku z tym zarządzaniem w ogóle bierzecie pieniądze od wspólnot mieszkaniowych.
Oczywiście.
Jakiej to są wysokości pieniędzy?
79 groszy za metr.
Od metra kwadratowego nieruchomości.
Tak? Metra kwadratowego nieruchomości. Nieruchomości powierzchni mieszkania, bo tak.
Czyli przykładowy właściciel mieszkania płaci od metra kwadratowego fundusz remontowy, tak?
I koszty
eksploatacji. I w tych kosztach eksploatacji jest stawka
Nasza stawka.
Ta stawka jest tak skalkulowana, że to...
Nasza stawka jest skalkulowana tak, jak są skalkulowane stawki w większości spółek gminnych. Czyli nie tak, żebyśmy na tym specjalnie zarabiali. Ja dam przykład nieruchomości przy ulicy Sportowej, tych czteromieszkaniowych. Rocznie z zarządzania taką nieruchomością, jak się bierze to całe 80 groszy od metra, to jest 1600 zł. To nawet nie jest z narzutami licząc brutto tak zwane, to nie jest nawet najniższa krajowa na jeden miesiąc. Takie są przychody z rocznego zarządzania nieruchomością przy ulicy Sportowej. Oczywiście nadrabiamy tymi dużymi wspólnotami, tak, mieszkaniowymi. Oczywiście. Natomiast no, te stawki nie są wygórowane, choć i tak muszę przyznać, że w Czeladzi rynek zarządców nieruchomości jest zepsuty. W Sosnowcu zepsuty jest do tego stopnia, że są firmy, które mają stawki dumpingowe, które dokładają do zarządzania nieruchomościami, ale mają oprócz tego inną gałąź swojej działalności, na przykład świadczenie usług pogotowia awaryjnego. Do zarządzania nieruchomościami dokładają, ale na innych swoich działalnościach spółki bądź spółek córek osiągają dochody. Więc tutaj tak jest nie najgorszy rynek dla zarządców nieruchomości w gminie Czeladź. Natomiast jeśli chodzi o nasze budynki, no zgodnie z tematem ja przedstawiłem prezentację, czyli zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, taki był temat. Jeśli chodzi o własne budynki, wyremontowane i w dobrym stanie technicznym z budynków, które należą do spółki są dwa. To jest budynek w ulicy Kościuszki 18. I jest to budynek po kompleksowym remoncie, nie ma z nim żadnych problemów i nie trzeba tam ponosić żadnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Budynek przy ulicy Warszawskiej 10 i to jest budynek, którym są dwa rodzaje mieszkań. W budynku przy ulicy Kościuszki są czyste mieszkania TBS-owskie, gdzie czynsze są TBS-owskie, czyli dość wysokie, powiedzmy, jak na standardy ogólnopolskie, bym powiedział. Choć i tak, jeśli chodzi o TBS-y, to mamy dość niskie stawki w porównaniu z innymi TBS-ami, no ale na Warszawskiej 10 mamy dwa rodzaje mieszkań. Część mieszkań to są czysto TBS-owskie, a część mieszkań to są mieszkania przejęte, bo blok w ogóle został przez gminę przejęty przy Warszawskiej przez od spółki restrukturyzacji kopalń. Razem z lokatorami. Więc ci lokatorzy, którzy tam są od zarania dziejów, że tak powiem, są dalej na tych samych zasadach ich umowy najmu, co umowę najmu mniej więcej z SRK. I te stawki nie są tam wygórowane. Natomiast w momencie, gdy któryś z tych lokatorów rezygnuje z tego mieszkania, my tego mieszkania już na takich zasadach nie najmujemy. Doprowadzamy to mieszkanie do stanu TBS-owskiego, czyli kładziemy tam całą niezbędną infrastrukturę i wykończeniówkę, która doprowadza to mieszkanie do stanu TBS-owskiego i zaczynamy to mieszkanie wynajmować już po stawkach TBS-owskich. Nie pamiętam dokładnie proporcji w tej chwili, tam jest w tej chwili mieszkań i tych... Trzy mieszkania są na razie wynajmowane tylko na zasadach TBS-owskich. Pozostali to są jeszcze ci starzy lokatorzy. W momencie, gdy nam się brzydko mówiąc będą wykruszać w ten czy inny sposób, będziemy przekształcać te mieszkania w TBS-owskie.
A jaka jest skuteczność ściągania należnych czynszów?
Jeśli chodzi o to, nie mamy problemów żadnych, można powiedzieć.
Czyli stuprocentowo?
Zniszczone budynki.
Może stuprocentowo nie, ale jest poślizg do 3 miesięcy.
Poślizgi są do 3 miesięcy, nie ma większych. Od właścicieli i od najemców, powiedzmy. Naszych najemców, panie radny, czyli nasi najemcy to są ci, którzy są w TBS-ie lub na tych szczególnych zasadach przejęci z SRK. I drugą stroną dla nas do ściągania, powiedzmy, ale to nie dla siebie, dla spółki, tylko dla wspólnoty mieszkaniowej ściągamy, jeśli jakiś właściciel zalega. Tutaj też nie mamy większych problemów. Problemy ma, wiadomo, gmina ze ściąganiem od, jako właściciel czynszów od najemców, ale to już jest nie nasza sprawa. To tam, tak jak mówię, we wspólnotach mieszkaniowych te lokale, które są gminne. Co do tych pozostałych nieruchomości, tak jak pan burmistrz prosił, żeby zasygnalizować, to mamy 3 nieruchomości, które nam spędzają sens powiek. Katowicka 4, Bytomska 20 i Kościuszki 14, bliźniaczy budynek do 18. Jeśli chodzi o Kościuszki, jeśli chodzi o Katowicką 4, na mocy porozumienia z powiatem mamy nadzieję, że wstępny akt notarialny, który został podpisany, powiat się z niego wywiąże. Powiat będzie tam realizował inwestycje w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Są to środki unijne. My im ten budynek użyczamy. Oni będą tam realizować na wyższych kondygnacjach mieszkania chronione na parterze tego budynku. Na parterze tego budynku będą realizować funkcje powiatowe będą wykonywać zadania własne powiatu, czyli może tam powstać jakiś PCPR bądź cokolwiek innego, ale to jest decyzja powiatu, w jaki sposób oni to sobie zagospodarują. Po realizacji tego porozumienia budynek odnowiony wraca do nas po 25 latach i przez te 25 lat to powiat ponosi koszty eksploatacji tego budynku. Więc innych planów póki co na ten budynek nie ma. Liczymy na to, że to porozumienie uda nam się zrealizować. Z powiatem rozmawiałem w tym temacie przedwczoraj. Mówią, że wszystko jest na dobrej drodze. W tej chwili rozpisali postępowanie przetargowe na projekt. Z tego, co mnie informowano przedwczoraj. Jeśli chodzi o pozostałe nieruchomości, Bytomska 20, to jest nieruchomość, o której mam nadzieję wkrótce będziemy z Państwem rozmawiać. Mamy już wstępne, na razie nie chwaliliśmy się nimi publicznie, wizualizację, jak ta nieruchomość miałaby wyglądać po odnowieniu. Szczerze mówiąc, jest to bardzo trudna inwestycja, droga dość inwestycja, ale jedyna możliwa, żeby ten budynek przestał straszyć. My w tej chwili ponosimy, Szanowni Państwo, koszty związane z istnieniem tego budynku. W zeszłym roku wydaliśmy na niego 20 tysięcy złotych tylko po to, żeby się nie załamalił. Więc jeśli mamy wydawać 20 tysięcy złotych raz na rok lub dwa po to, żeby tylko coś się nie zawaliło, no to lepiej wyremontujmy to wreszcie. Planujemy mieszkania, które powstaną tam, a powstanie tam prawdopodobnie 6 mieszkań, sprzedać. Czyli tutaj w ramach tej inwestycji występowalibyśmy jako deweloper, ponieważ ta inwestycja pod najem jest nierentowna, ponieważ najem w wypadku tej inwestycji zwróciłby się po jakichś 60 latach. Więc tego typu inwestycji na pewno nie będziemy realizować. Na parterze tego budynku na pewno będą lokale użytkowe zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Będziemy rozważać, czy będziemy ten lokal użytkowy wynajmować, czy go po prostu sprzedamy. Jeśli się okaże, że znajdziemy fajnego najemcę, który z nami długoterminową umowę podpisze, to nie widzę powodu, żeby pozbywać się tego lokalu użytkowego. Jeśli nie znajdziemy, będziemy starali się go sprzedać. Na pewno będziemy zarządcą tej nieruchomości, ponieważ po prostu z mocy prawa w momencie, gdy te lokale zostaną sprzedane różnym właścicielom, będziemy tak jak wspólnotą mieszkaniową, każdą inną, zarządzać tą nieruchomością. Mamy dużo trudności związanych z tą nieruchomością, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, który mówi o tym, że na każde mieszkanie musimy uzyskać 1,5 miejsca parkingowego. 6 mieszkań daje nam 9 miejsc parkingowych na bardzo małej działce. W wypadku, gdyby to była nieruchomość typu szpital, przychodnia, moglibyśmy poprosić gminę o to, żeby te miejsca wskazać na przykład gdzieś w rynku. Nie ma problemu. Jeśli są to mieszkania, musimy to zrobić na swojej działce. Robiąc to na swojej działce, ponosimy dodatkowe koszty inwestycji, ponieważ działka jest na tyle specyficzna, że to nam podnosi koszty tej inwestycji. Mam nadzieję, że wkrótce Państwu przedstawimy tą nieruchomość do akceptacji, wtedy będziemy rozmawiać o tą inwestycję do akceptacji, wtedy będziemy rozmawiać o szczegółach. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomość przy ulicy Kościuszki 14, jest dość łatwa do zrealizowania inwestycja pod kątem przygotowania, ponieważ realizowaliśmy inwestycję na 18, więc nie będziemy wdrażać otwartych drzwi. Wiemy mniej więcej, ile to będzie kosztować, wiemy mniej więcej, jakiego potrzebujemy projektu, wiemy, które rozwiązania zastosowane w 18 się sprawdziły, które nie i wiemy, co można by było tam zrobić lepiej.
Jest to część większego planu, który obejmuje również realizację inwestycji, również bardzo ważnej przy 21 listopada budynek pod mojej szkole i tu chcemy łącznie te dwa zadania zorganizować, sfinansować w odpowiedni sposób, ale o tym też powiadomimy.
Spotkania w tym temacie trwają. W piątek jadę do Warszawy do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest całkiem nowy instrument i bardzo innowacyjny, nowatorski, dzięki któremu można realizować takie inwestycje nie wyzbywając się majątku i nie zadłużając gmin. To jest, myślę, też dość istotne. Jeśli tylko okaże się, że nasza inwestycja spełnia czynniki ekonomiczne, wskaźniki ekonomiczne, które sobie życzy Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie to możliwe do realizacji. To są dość wyśrubowane wskaźniki, więc nawet, że tak powiem, ułatwią nam zrobienie pewnego biznesplanu. Będziemy wiedzieć, jeśli spełnimy ich kryteria, to po prostu będziemy wiedzieć, że ta inwestycja zarówno im, jak i nam się opłaci. Ale o szczegółach wolałbym rozmawiać po rozmowach już przeprowadzonych z TF i BGK.
Tak, mam nadzieję, że to się stało jeszcze w tej kadencji. Mam nadzieję, że się uda.
Czy mogę? Ja chciałam wrócić do połączenia tych wspólnot, to co Pan Burmistrz mówi, no, ulica Szpitalna, zresztą na 17 lipca też chyba czwórka jest ZBK i dwudziestka. Czwórka już nie?
Ale 17 lipca 246 zostało połączone w zeszłym roku i jest jedną wspólnotą.
Ale
Szpitalna 34.
Szpitalna, tam nie musi być wykupione mieszkanie, wystarczy tylko jak Wydział Nieruchomościami zrobi tam podział tych gruntów, tak? I wtedy CTPS przyjmuje to.
Może nie do końca. Akurat na Szpitalnej 34AB i C jest klatka gminna. Tam toczy się postępowanie sądowe za sprawy spadkowe i małoletnie dziecko występuje. Wystąpiono do sądu rodzinnego. Prawdopodobnie już wyrok sądu jest, z tego co wiem. Także
to jest bardzo... tego budynku bardzo tam dopingowała, pomagała.
Tak, także myślę, że tu akurat nie dojdzie do połączenia tej wspólnoty. Natomiast w innych wspólnotach klatkowych i gdzie jest jeszcze tam klatka ZBK-owska, tak, to jest, chodzi o grunty i podział tych gruntów.
Nie jest konieczne, bardzo prosto odpowiadając na pytanie, nie jest konieczne, żeby ktoś kupił mieszkanie, konieczna jest kwestia uregulowania.
Dobrze, ja mam wspólnota te klatkowe 17 lipca, numery parzyste. Czyli dwójki, 18, 16. Czy tam nie byłoby zasadne, zaraz powiem z jakich przyczyn, połączenie w jedną wspólnotę uregulowania tych gruntów z racji dlaczego? Dlatego, że tak, chodnika tam nie możemy zrobić, to z panem prezesem rozmawiałam. Dwa, nie wiem jak jest tam, jaka jest stawka funduszu remontowego, ale budynek był ocieplony gdzieś 15 lat, to był jeden z pierwszych budynków ocieplonych. Okazuje się, że dalej oprócz kominów, co tam krągu są tam robione, nie ma pieniędzy na zrobienie porządnej wentylacji, czy szczególnie pomalowanie klatek. I o to mnie ludzie proszą, żeby były pomalowane klatki. Są no, niektóre klatki to w biały dzień, strach wejść.
Już odpowiadam.
I teraz ja mówię, można by przerzucać w tym momencie z pieniążki ze wspólnoty na wspólnotę. Czy jesteśmy w stanie to zrobić?
Ze wspólnoty na wspólnotę nie, natomiast właśnie połączenie rozwiązuje problem. Moim zdaniem 17 lipca jest najbardziej pokrzywdzone na tym, że to są wspólnoty klatkowe. Z prostej przyczyny. W momencie, gdyby ten cały ciąg, jeden budynek był jedną wspólnotą mieszkaniową, to mają po prostu potężne pieniądze. Jesteśmy wtedy w stanie przerzucać z klatki na klatkę, bo to już nie jest klatka wspólnota mieszkaniowa, tylko to jest klatka jednej wspólnoty mieszkaniowej. Jesteśmy w stanie sukcesywnie robić remonty tam cały czas, stale, bezustannie. Tak samo chodnik. Tam chodnik w ogóle nie jest, ten chodnik w ogóle nie należy do wspólnoty, on jest na terenie gminy. Ja myślę, że też dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby ten chodnik na mocy jakiegoś podziału gruntu został też przekazany do wspólnoty, bo w zasadzie służy on mieszkańcom tej wspólnoty mieszkaniowej. To nie jest jakby gminna substancja służąca wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza tam z tyłu budynku, tak, gdzie
no, to
gdzie
pani radna. Ale to chodzi. Ostatnio po rozmowie to mówiliśmy, że to jest chodnik nie gminy, tylko wspólnoty.
Dobra, ale jest po kawałku na zasadzie
takiej, że... Tak, jest właśnie po kawałku, dlatego mi się rozchodziło połączenie tych wszystkich wspólnot. wspólnot, w jedną wspólnotę.
Nawet jeśli jedna ze wspólnot ma na remont chodnika, no to ona zrobi swój kawałek, czyli kawałek powiedzmy szerokości 3-4 metrów.
Dobrze, ale panie prezesie, dla miasta, czy to są bardzo duże koszty, czy jesteśmy w stanie to zrobić, żeby tym ludziom pomóc? Lub druga wersja, na nim jest tam fundusz remontowy na danych klatkach, żeby na tyle im podnieść, żeby oni mieli te klatki pomalowane.
Ale przecież było powiedziane, ludzie sami
jeździli. Średnio rzecz biorąc, na tych klatkach parzystych jest fundusz remontowy od tego roku 2 zł. W poprzednich latach był na poziomie 0 lub 50 groszy. Gdzie kominy, kominy są w tragicznym stanie. Nawet kominiarze nie chcą chodzić na zwyżce i dotykać komina, bo jest w stanie rozwalającym się. Dlatego te wspólnoty, które posiadają powiedzmy na poziomie 20-30 tysięcy złotych uzbierane, to przeznaczamy to na komin, na pod. Ważniejszy jest komin niż
niestety ten ciąg pieszy.
Ja wiem, że to jest bardzo... Priorytetem są kominy.
Natomiast...
Bardzo się cieszę z tej rozmowy, bo Państwo teraz widzicie, bo przychodzicie czasami do mnie, do nas, żeby zrobić jakiś chodnik. No cieszę się, że te informacje docierają do Państwa, że to nie zależy ani od gminy, ani czasami od CTBS-u, tylko od samych ludzi.
I no tak samo, no, robić chodnik fragmentami danej wspólnocie. No, ludzie się denerwują,
że obok blok jest ładny, a u nas nie.
Natomiast nie zbiera się pieniędzy. No. Odpowiadając na pytanie pani radnej w dalszym ciągu, czy to jest drogie? Nie, ale to jest bardzo dużo pracy na pewno, żeby połączyć tą wspólnotę, te budynki w jedną wspólnotę, to Wydział Gospodarki Nieruchomościami musiał wykonać tutaj tytaniczną robotę i na pewno nawet jak pan burmistrz powie, że to jest priorytet i to jest do wykonania natychmiast, to ja myślę, że to trwałoby bardzo długo. Ze względów też takich, że musimy porozumieć między sobą jakimś tam ludzi, właścicieli.
Muszą dotrzeć.
Każdy z nich i każdy z nich nowy, ma nowe udziały. Każdy z nich podpisuje nowy akt notarialny.
Trzeba każdy z nich podpisuje tylko jeden akt. Nie 70 aktów, tylko jeden akt.
Tylko każdego z nich. Każdą
potrzebę.
Jest kupa roboty. Jest kupa roboty. Nie naszego. Ja mówię, nie mogę za siebie mówić, bo to nie jest robota zarządcy nieruchomości, tylko to jest
się może zgodzić.
Tak.
No jeden się chwili powie, że on nie...
Dobrze, ostatnie moje pytanie. Dalej tego 17 lipca. Jeżeli tam my mamy większość udziałów, większość mieszkań należy do CTBS-u.
Jest jeden... Nie należy do CTBS-u.
Do gminy.
Do gminy, ale my mamy największe udziały, jest tam gmina, tak? I co na przykład jeden właściciel i on powie, że nie chce podnoszenia funduszu remontowego, ale widzimy to po remontach, ulicy remonta, że my możemy ten fundusz remontowy jak gdyby podnieść w przyszłym roku przykładowo z 2 zł na 2,50 z racji tego, żeby uzbierać pieniądze na remont dachów i malowanie. Możemy to zrobić czy nie możemy?
Znaczy, czy możemy podnieść wbrew woli właścicieli
indywidualnych?
Możemy, czasem tak robimy. Gmina, na zebraniu w każdej wspólnoty mieszkaniowej jest przedstawiciel gminy. Nie jestem nim ja jestem tylko zarządcą nieruchomości. Jest to wskazany urzędnik przez pana burmistrza, który wie, jakimi gmina też jako całość dysponuje pieniędzmi na rozdzielenie te wszystkie budynki wspólnoty. Ma gmina pewną pulę pieniądze na to przeznacza, ale też stara się, że tak powiem, w miarę po ludzku przedstawiciel gminy moim zdaniem bardzo zdroworozsądkowo podchodzić do sprawy. Czyli jeśli widać na pierwszy rzut oka, że to niechęć podniesienia stawki funduszu remontowego nie wynika z biedy, nie wynika z rachunku jakiegoś tam ekonomicznego, poważnych problemów, tylko widzi mi się jednego człowieka, to takiemu człowiekowi nie wychodzimy naprzeciw. Nie wychodzi przedstawiciel gminy naprzeciw. Natomiast w momencie, gdy, tak jak mówię, jest jakaś poważna sytuacja, gdzie pani mówi, ludzie, jestem chora na raka i płacę teraz za leki miesięcznie 3000 zł, wzięłam na to kredyt, a wy mi jeszcze chcecie fundusz remontowy podnieść, no to w tym momencie po prostu przedstawiciel gminy nie robi takiej osobie krzywdy, tak, dodatkowej jeszcze. bo dla tych ludzi to są wtedy wielkie dramaty. Jest do tego zdroworozsądkowe podejście, aczkolwiek jeszcze się taki nie urodził, żeby się wszędzie dogodził, bo przecież musimy pamiętać, że ci właściciele nie są też jednolici w swoich, niektórzy się opowiadają, bo gdzieś jest wykupionych, nie wiem, 5-7 mieszkań w jakiejś nieruchomości, czasem jeszcze więcej. Oni nie są też jednolici w swoich stanowiskach często. Nie jest tak, że na przykład jest gmina przeciwko wszystkim właścicielom. Rzadko są takie sytuacje, albo wszyscy właściciele przeciwko gminie. To się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj ci właściciele, część jest takiego samego zdania jak gmina, część w ogóle nie wie co powiedzieć, a część jest przeciwko, tak? To są tego typu sytuacje. Natomiast, proszę.
Czy zarządzacie jakąkolwiek nieruchomością, w której gmina nie ma udziału?
Tak.
Czyli prywatni własni, prywatni właściciele.
Że... A, w takim sensie chodzi o wspólnotę mieszkaniową. Czy zarządzamy taką nieruchomością? Nie. I muszę panu radnemu powiedzieć, że mam sprzeczne interpretacje przepisów prawa. Widziałem opinię NIK-u, która mówi o tym, że nam takimi nieruchomościami nie wolno zarządzać, aczkolwiek ja stoję na stanowisku, że nam wolno.
Zwiększymy. Jesteście spółką z o.o., niezależna osobowość prawna, macie prawo prowadzenia działalności gospodarczej.
I zgadzam się z panem radnym w 100%, tylko że nie zgadza się z nami Najwyższa Izba Kontroli.
Czyli generalnie nie ma takiego przypadku, żeby się zarządzali wspólnotą, w której gmina nie ma udziału.
Nie ma ani jednego udziału, nie ma takiej wspólnoty.
A ta Bytomska, będzie własnością, będzie własnością TBS-u, tak?
Nie.
Ona jest naszą własnością?
Ona jest naszą własnością Bytomska. Mamy zamiar sprzedać...
Jest własnością spółki.
Tak. Mamy zamiar, jak już wyremontujemy ten budynek, to mamy zamiar sprzedawać w nim lokale mieszkalne. W momencie sprzedaży choćby jednego z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa. Wtedy staniemy się zarządcą nieruchomości, w której gmina nie będzie miała.
A wyobraźmy sobie, że wszystkie nieruchomości, wszystkie mieszkania sprzedamy w tejże nieruchomości, wówczas to będzie nieruchomość, w której gmina nie ma udziału, ani wy. Tylko tyle, że będziecie nią zarządzać dalej. A propos 17 lipca, czy numer 1 to jest też własność, to jest też wspólnota?
Tak, 1-3-5, tak.
Numer 1 jest zarządzany przez was,
tak? Tak, to jest wspólnota mieszkaniowa 17 lipca, 1-3-5, to jest w całości.
A pani radna jest radną z tego, z 17 lipca, tak? Mam temat. Zgłoszenie jest tamtąd.
Jeszcze Państwu dopowiem taką jedną ciekawostkę. Książki obiektu budowlanego. Każdy budynek musi coś takiego mieć, jak książka obiektu budowlanego. My mamy mieć książkę obiektu budowlanego dla całości budynku, w którym jest kilka wspólnot, więc to też jest karkołomna sprawa. Ale to już...
A nie wiem, w jakim czasie to się stało, że klatkowo te wspólnoty podtworzono.
Dzisiaj jest projekt chyba dobrej woli, dlatego że różnica w kosztach na poziomie 20-30 minuty w skali roku to jest żadna różnica. To wychodzi po 12-13 zł miesięcznie i ktoś mówi nie.
Jeszcze jedno pytanie mam. Podawał tutaj pan przykład stawki funduszu remontowego 3,50. Tu padło jeszcze 2. A jak jest najwyższy fundusz remontowy, bo tak na pewno się orientujecie.
Sam fundusz remontowy.
Tak, bo wiem, że Ewa płaciła bardzo wysoki, ale byli świadomi tego, co będzie na pewno.
Fundusz remontowy najwyższy to 5 zł. Z tym, że to jest decyzja mieszkańców. Możemy brać kredyt, jeśli właściciele chcą szybko mieć termomodernizację, i chcą mieć krótki okres spłaty kredytu, to im mówimy, no to wtedy będziecie płacić od metra kwadratowego fundusz remontowy 5 zł. Walińskiego, pani radna, 13, 15, 17. Tam była właśnie klasyczny przykład zarządzania nieruchomościami w Polsce. Zebranie wspólnoty mieszkaniowej się zaczyna i ludzie do mnie. Panie prezesie, kiedy będzie termomodernizacja? Ja mówię, no proponujemy w tym roku. No to fajnie. Nie tylko, że fundusz remontowy będzie musiał wynosić 4 zł.
A nie, absolutnie, to nie, to w życiu.
Zrobiliśmy kompromis, między ludźmi, którzy chcą za wszelką cenę zebrać modernizacji, a ludźmi, którzy jej nie chcą, bo za wysoki fundusz remontowy, rozciągnęliśmy tam na 17 lat bodajże spłatę kredytu i stawka remontowa funduszu remontowego jest 2,50. Z tym, że na budynku na najbliższe 17 lat wisi kredyt. Trzeba mieć tego świadomość. Inni mają na przykład na kredyt na lat 7, na lat 8. Oczywiście my bierzemy kredyty.
Mogą klatki pomalować, za chwilę mogą coś tam robić.
A tutaj po prostu jest to bombardowanie. Proszę pamiętać, że w wypadku takich dużych kredytów, to tutaj jest też ważna informacja, ta stawka funduszu remontowego, czy ona jest 5 zł, czy 2,50, 30% z tej stawki to są pieniądze luźne, czyli niepokrywające raty kredytu, które faktycznie zostają na jakieś remonty bieżące na budynku. Tak to mamy zaprojektowane, więc coś się tam da zrobić. Natomiast my często staramy się nadpłacać kredyty, czyli spłacić wcześniej niż wynika to z planu, który by został przyjęty, programu, który został przyjęty. Nie ponoszą lokatorzy z tego tytułu, że spłacamy wcześniej dodatkowych kosztów. Właściciela oczywiście, przepraszam.
Chciałbym jeszcze, że też teraz staram się tak robić, wykorzystać z tak zwanej premii. Jak się nazywa?
Premia termomodernizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego. W zeszłym roku na wszystkich budynkach uzyskaliśmy. W tym roku też się staramy, ale nie na wszystkich budynkach. Nie staramy się na budynkach, na których wychodzi nam taniej bez premii, ponieważ żeby uzyskać premię, trzeba wykonać audyt energetyczny i projekt. Na dwóch budynkach nam wyszło tak z kalkulacji, że po prostu koszty wykonania tego przewyższą premię, więc nie ma sensu starać się o coś.
Czy Państwo macie jeszcze do tematu jakieś pytania? Nie ma? Dziękuję bardzo za analizę. Także więcej tutaj nie będzie. Myślę, że Państwo jesteście wolni. Przechodzimy do drugiego tematu, a mianowicie do założeń strategicznych. Analiza strategii rozwoju miasta na 2015-2025. Proszę o wstęp.
Proszę Państwa, analizy nie przygotowaliśmy strategii, strategia jeszcze nie została przyjęta. Materiał, który Państwo otrzymaliście, dotyczy stanu przygotowania tej strategii. Na dzień dzisiejszy już powiem, że projekt strategii jest gotowy. W tym tygodniu, jeszcze pod koniec tygodnia, rozpoczynamy konsultacje społeczne i ten projekt zostanie zamieszczony w toku konsultacji na stronie internetowej i w BIP miasta. Jeśli chodzi o strategię, taka krótka prezentacja zostanie dla Państwa przygotowana na sesji. To będzie bardzo krótka prezentacja.
Na najbliższej sesji,
tak? Na najbliższej sesji krótko przedstawimy założenia tej strategii. Właśnie rozpoczynając proces konsultacji, żeby Państwo jako pierwsi zostali poinformowani, jakie są założenia strategii. Strategia została wypracowana na warsztatach. Mieliśmy 3 warsztaty, były zorganizowane w toku prowadzenia pracy nad strategią. W warsztatach wzięli udział zarówno przedsiębiorcy, mieszkańcy, pracownicy, także grono osób było szerokie. No i chyba tyle na dzisiaj.
Czy ten termin, o którym wcześniej mówiliśmy, że we wrześniu na sesji, wrzesień, październik jest dalej aktualny?
Termin tak. Będą konsultacje w tej chwili, tak jak mówię, prowadzone. Minimum 21 dni zgodnie z ustawą. Prognoza oddziaływania, myślę, że nie będzie potrzebna. Projekt zostanie przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o odstąpienie od wymogu wykonania tej prognozy. Jeżeli takie odstępstwo będzie, to po konsultacjach projekt strategii przedstawimy już Państwu pod uchwałę. Jeżeli nie, to jeszcze wykonamy tą prognozę i również przedstawimy pod uchwałę. Także do września strategia będzie
opracowana. Ja oczywiście bardzo apelujemy do Państwa, żebyście ewentualnie wnieśli sobie koło po sesji, kiedy te założenia przedstawimy. I tak, każdemu z Państwa damy dokument do ręki, żebyście w jakimś tam terminie zwrócili swoje jakieś tam głosy, swoje uwagi, spostrzeżenia, które byśmy chcieli jeszcze ewentualnie tam zawrzeć. No mam nadzieję, że zaakceptujecie też tą formułę, którą przyjęliśmy, też ją przedstawimy. Formuła jest taka bardzo skrótowa, uważamy, że dokument cegła nikomu nie jest potrzebny, bo to na ogół się tego nie czyta. Jest bardzo zwięzły materiał i myślę, że taki, który rzeczywiście będzie łatwo potem rozszyfrować i ewentualnie monitorować wykonanie poszczególnych założeń.
Radni, czy Państwo radni macie do tego materiału jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy. I teraz tak, czy Państwo życzą sobie krótką przerwę, czy przechodzimy do tematów związanych? Dobra. Czyli materiały na sesję. Projekt numer 38 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie DK 86. Proszę bardzo o wprowadzenie.
Dotyczy ulicy Lekki. Plan zagospodarowania w rejonie DK 86.
Panie, nie wiem, mój wydział miał projektować, to pani.
Proszę Państwa, chodzi o to, że zgłosił się do nas z prośbą przedsiębiorca o zmianę planu. Na działce przy ulicy Letniej obowiązują dwa plany miejscowe. Zapisy tych planów są.
A gdzie ja bym mogła, jaki tam jest, bo pokazałabym na mapce od razu, jaki tam jest numer działki? Kartę mapy bym potrzebowała.
No musiałabym sprawdzić.
Aha.
Tam są różne zasady i podziału tych działek, wielkości co do podziału zagospodarowania tych działek. Intencją jest zmiana planu i opracowanie jednego planu dla tego obszaru, już żeby nie było dwóch planów. Tylko
ten załącznik mapowy tutaj to jest taki chyba bardzo stary z tego co widzę.
To jest stara.
A jakiś numer? Dokładnie nie ma ani...
Tu mam tylko trzy, to zaraz zobaczymy, może tak się będzie to...
Gdzie jest drogę z tego?
To jest stara, to mniej więcej.
Może się gdzieś...
Bo mniej więcej ulica Letnia idzie, tak jak jest ten stary, ten ślad kolejowy, tylko bardziej chyba w stronę...
No, tam jest zaznaczony taki ten trójkąt taki tam.
Tak, tylko trudno się odnieść, bo nie ma tu ulicy Letniej, jest to tak stary jak i załącznik.
Bo stary plan.
To jest stary plan.
Tak.
Czyli ten, który obowiązuje.
W każdym razie tam jest taka dziwna sytuacja, że jeden właściciel ma działkę i połowę działki, czy tam jakąś część działki ma według innego planu, a drugą część działki według innego planu. Na jednej połowie może coś robić, a na drugiej nie. No i ten właściciel już chyba od kilku lat dobija się, żeby to unormować. No i w końcu doczekał się, że my chcemy się tego podjąć i jemu ułatwić, a także sobie, bo my tam też mamy działkę w okolicach Letniej, która też jest dość skomplikowana właśnie przy podziale. Jak również da się dla oj też tam w tym rejonie też ma, także to stwarza wszystkim problemy.
A czy to też jest związane z dalszą częścią ulicy Letniej?
Nie, to nic nie ma wspólnego. To nie ma wspólnego, tylko z możliwościami zabudowy tego, czy jedna część planu pozwala na pewną zabudowę, a druga nie.
W jednej części jest jakoś do 11 metrów zabudowy, w drugiej jest poniżej, w związku z tym zostały
wyszone problemy. Po tym inwestorzy mają i chcemy to unormować i dopasować i jednolity na całej obszarze.
A jaka to jest powierzchnia? Mniej więcej?
Ale mówimy o planie.
Ale ja się pytam o powierzchni.
Ale powierzchni tego działki, tego inwestora.
Mówimy o tym terenie.
Ale będziemy cały plan. Ale nie, o całości.
Tak. Nie mówimy o tym terenie.
Czyli krótko mówiąc chodzi o Budropol.
Głównie o Budropol, ale tam jest szerzej troszkę niż Budropol. Tam też jeszcze jeden właściciel jest.
To
są te kolejne działki. Realizacje
pod trzech lat.
Państwo radni, jakieś pytania tego kategorii szczegółowe macie? Czyli coś sobie na sesję życzycie w związku z tym?
Nie.
Przechodzimy do głosowania. Wyprosimy na jego listę jeszcze. Ale nie, to listę obecności. przynajmniej 6 radnych na sali. Także proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za? A tak, przepraszam, Pani Radna Wątek też uszła. Kto z Państwa jest za projektem numer 38? 5 za, jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu, a mianowicie projekt numer 37 w sprawie apelu o nadanie nazwy. Co jest dalej za zmianą w budżecie?
Szanowni Państwo, wiele gmin zagłębiowskich podjęło taką decyzję, żeby zasugerować, jeżeli ma powstać nowa metropolia, to żeby ona była zagłębiowska, w Śląsku Zagłębiowska, ta nazwa Zagłębia się przebijała. Wydaje mi się, w takim gestie solidarności, a także poczuciu, że tak było najlepiej i powinniśmy taką uchwałę też podjąć. A nawet do tego Państwa, bo w samej nazwie będziemy promowali na rynku. Czy tak się stanie, to trudno powiedzieć, ale taką wolę
Zakładam, że ja może nie będzie miał nic przeciwko.
Nie wiem.
Jakie pytanie Państwo macie? Głosujemy. Teraz jest nas 6. Kto z Państwa jest za projektem numer 37? 5 głosów za? 5 głosów za? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący.
A propos przy tej okazji odnośnie metropolii, powiem Państwu, że jak słyszeliście Państwo, zapewne tam ta ustawa zostanie uchylona, ale podobno w bardzo krótkim czasie ma powstać nowa ustawa, nieco poprawiające tą ostatnią, no i w bardzo szybkim terminie ma być stworzona możliwość, żeby jednak ta metropolia powstała. Także taka pocieszająca wiadomość, że nie był poseł PiS-u, który jakby prowadził tą ustawę i będzie się przekonywał, że to będzie w bardzo szybkim terminie. Także ta nasza praca cała nie poszła na marne, aczkolwiek konsultacje społeczne wypowiadają.
Dobrze. Projekt numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki przy ulicy Szpitalnej o powierzchni 1900 m2.
Wnioskujemy do Państwa o wyrażenie zgody i podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, która w tej chwili jako nieruchomość Skarbu Państwa znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółki Tauro Ciepło. Na tej działce znajduje się budynek stacji dynamików ciepła. Będzie ta działka wymagała...
Ten budynek tutaj, który ja zaznaczam.
Chcę zerknąć. Działka będzie wymagała oddziału geodezyjnego. Jest to przy skrzyżowaniu szpitalnej i kombatantów. Gmina ma plany inwestycyjne związane z tym miejscem, podbudowę targowiska miejskiego i ewentualnie miejsc postojowych. Także po podziale...
Ten teren jeśli, niezabudowany, chodzi o ten teren niezabudowany tutaj.
Jeśli dojdzie do podziału, musimy ustanowić służebność na rzecz Tauronu, żeby była możliwość dojścia do budynku wymiennikowni. I wnioskujemy i prosimy o...
Jest to taki w bardzo dobrym terenie kawałek działki, która jest zaniedbana i mogłaby lepiej wykorzystana. Także bardzo mocno napieramy na Tauron. Wręcz naciskamy na nich, żeby nam tą działkę sprzedali, ale nie wiem jeszcze za ile, bo jeszcze nie, jest niewyceniona ta działka, jeszcze oni decyzję ostatecznie nie podjęli, ale
czekają na naszą decyzję, czekają aż będzie możliwe, tak, bo tam prowadzę korespondencję z panem, który ostatnim pismem, które na pismo gminy odpowiedział, że czekają właśnie na to, żeby podjęto kroki na zasadzie takiej, że gmina wyraża zgodę na nabycie tej nieruchomości, a potem, że pan burmistrz wyraża na ustanowienie służebności i wtedy oni będą mogli zlecać podziały. Na razie póki nie ma na razie jesteśmy zblokowani, więc tutaj w Państwa rękach wszystko.
Macie Państwo o tym jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu numer 43. Kto z Państwa jest za? 5 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że pozytywna opinia. 5 głosach za. 1 wstrzymującym. Kolejny projekt numer 44 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki przy ulicy Wiosennej o powierzchni 10 000 m2. Proszę bardzo.
Jest to nieruchomość, która jest posadowiona przy nieruchomości, która została sprzedana w zeszłym roku. Obecnie tam na tej nieruchomości sprzedanej trwa budowa, deweloper wykupują pod domki jednorodzinne. To jest przy osiedlu Norwida, osiedle Norwida. Ta działeczka została sprzedana w zeszłym roku. Tutaj trwa budowa chyba bodajże 18 domków jednorodzinnych. Natomiast teraz mówimy o sprzedaży tutaj, jak zaznaczę, po obrysie takiego działka trójkątna, również przewidziana pod zabudowę mieszkaniową. Jest zainteresowanie odnośnie wykupu tej części nieruchomości i zagospodarowania przede wszystkim, bo stanowi to nieużytki, które nie nastrajają pozytywnie do tego obszaru, natomiast tutaj powstaje zanieczyszczane, niejednokrotnie są tam wywożone śmieci, natomiast tutaj powstaje, jak mówię, piękne osiedle, tutaj też jest, bo to jest teren, tutaj jest teren związany z pizzerią, która niedawno powstała i się rozwija, także ten teren tutaj gmina dodatkowo też sprzedaje działki pod usługi, więc jest szansa na to, żeby ten teren fajnie zagospodarować. No kwestia po prostu sprzedaży i tego, żeby deweloper wziął to w swoje ręce i po prostu zagospodarował, więc mówimy o tym obszarze tutaj.
Deweloper się zgłosił, ten co buduje, jest zaskoczony, że tak się świetnie sprzedają te domki, że chcę dokupić jeszcze. No
i rozczarowanie.
Nie wiadomo, że on, bo będzie
sprzedawał. Tak.
Może się okazać, że kto inny będzie realizował dalszą część tego osiedla, ale w razie wydaje mi się, że.
Jest szansa na to, żeby naprawdę powstał fajny kawałek czeladzi zagospodarowany.
Ale rozumiem, że to jest teren dalej uzbrojony, tak?
Znaczy uzbrojenie przebiega tutaj w drodze.
A ciepłociąg przebiega? Ciepłociąg tam gdzieś jest?
Powiem tak, ciepłociąg jest, tutaj jest fragment, w tym kawałeczku. Tylko i wyłącznie w tym kawałeczku przebiega uzbrojenie tutaj, ten fragment.
I przechodzi on przez tą działkę?
Znaczy on przechodzi tutaj, we fragmencie tutaj. Znaczy tu równo, jak zaznaczam, równolegle do drogi, tak.
A to 67 przez 2 to co jest rezerwa na drogę jakąś dojazdową, czy to nie jest nasza gmina?
Tak, to jest działka gminna i jest to łącznik pomiędzy tutaj ulicą Robotnicką, pomiędzy ulicą Wiosenną. Także to nie podlega.
No ja wiem, ale czy tu jest jakiś zapis na...
Już mówię, jaki jest zapis miejscowym planie odnośnie tej działeczki. Tutaj jest teren dróg w miejscowym planie, jest przewidziane.
Czy Państwo macie jakieś pytania?
Tereny dróg publicznych, jest ten łącznik przewidziany, ta działka 67 przez 2.
Głosujemy, kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto wstrzymał się od głosu? Opinia pozytywna przy 5 głosach za i 1 wstrzymujący. Kolejny projekt numer 45 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki przy ulicy Dalekiej o powierzchni 2700 metrów.
Tamten fragment już Państwu pokazuje, jak to wygląda na mapce. Z 50. I teraz tak, w miejscowym planie zagospodarowania przewidziana jest droga. Ta droga miałaby być prowadzona tutaj, gdzie ja zaznaczam tutaj w tym fragmencie, więc działka wymaga podziału geodezyjnego. Natomiast tutaj ten fragment, taki trójkątny,
ten numer 70 przez
51,
ten większy.
Ten większy fragment działki, więc tak, droga jest projektowana tutaj na tym obszarze i dalej delikatnie skosami również wchodzi na tą działkę 70 przez 50. Tak. Działka wymaga podziału geodezyjnego. Jest dość duże, powiem szczerze, zainteresowanie tym terenem. Są osoby i jedna osoba, która dość za tym, oczywiście przetarg będzie nieograniczony i każdy będzie miał możliwość zakupu tej nieruchomości, ale jedna osoba, która jest ciągle zainteresowana, jest bardzo i pojawiają się również telefony od innych osób, ponieważ zajmuję się sprzedażami nieruchomości, odnośnie zapytań na temat tego terenu, więc zainteresowanie jest dość duże. No, czy to teren jest taki troszeczkę na uboczu, bo tutaj już widzimy tutaj hale produkcyjne, które przy dawnym SPRI się znajdują. Jest doprowadzenie do ulicy Piaskowej i Dalekiej, bo to tak na skrzyżowaniu, taka dość działka trójkątna. I również jest tu na obecną chwilę teren niezagospodarowany, zakwaszczony. No, w momencie, kiedy by tutaj coś powstało, no jest szansa na to, żeby zagospodarować ten teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
Macie Państwo zaznaczone na planie trzy takie grube, pogrubione, czarne linie. To będzie prawy górny róg, tak, lewy górny róg tej działeczki 70/50. Tak, i tutaj się popatrzeć, długa linia działki 70/51, czarna, pionowa. Tak, to właśnie, co Pani Marta w tej chwili zaznacza. I to wymaga od nas dokonania podziału geodezyjnego tej działeczki.
Wydzielenia podróżu od terenu od drogi. Ponieważ tutaj jest przewidywana w miejscowym planie droga. Ona się tak teraz pomniejsza Państwu, żeby Państwo tak...
Przy czym działka 21/33 to jest ta stara, staropogońska. O, może tak, żeby Państwu przybliżyć.
Teraz pomniejszę teraz, żeby Państwo...
I rozumiem, że jest tu zainteresowany jakiś prywatny właściciel.
Właściciele, to jest już taka tak, podmiotów zainteresowanych.
Także tu jest ten teren, tutaj mamy hale produkcyjne.
Czy Państwo macie do tego jakieś pytania? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa jest za projektem numer 45? 6 głosów za, jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu numer 46 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej przy ulicy Wiejskiej o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Sytuacja wygląda na tym terenie tak, zaraz Państwu to pokażę, jak to wygląda można.
A zanim Pani Marta znajdzie, to ja może pozwolę sobie przypomnieć, co może pamiętacie Państwo, że na poprzedniej sesji wnosiliśmy w formie autopoprawki wniosek o przegłosowanie działki numer 62, co do której została już wydana decyzja komunalizacyjna. W związku z tym wystąpiliśmy do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość sprzedaży tej działki, jako że ona poszerza nam w tym momencie kompleks naszych działek.
Bo ta działka, ona tu jest kompleks nieruchomości gminnych. I ta działka numer 62 właśnie dzieli tą nieruchomość teraz dla przyszłego inwestora, który zamierzałby kupić ten teren i przeprowadzić tu jakąś inwestycję. No wiadomo, że logicznym jest posiadanie działek w całości gospodarczej, a nie działek, które były podzielone. Tam też trwał proces związany z regulacją tych terenów po uregulowaniu, ponieważ wcześniejsza rada wydała decyzję na to, że pozostałe działki mogą zostać sprzedane. No to jest taki rodzynek na torcie, który by nam powodował, że całość kompleksu mogłaby zostać wystawiona do sprzedaży.
Czyli cały kompleks jest gminny, tak, 58-60.
Tak.
Ile? 2,5 hektara. Prawie 2,5 hektara. 24.
Czy Państwo macie do tego jakieś pytania?
Ja nie rozumiem. To znaczy, mamy kompleks działek, które są naszą własnością i jedną z nich chcemy sprzedać?
Nie. Mamy kompleks działek, jeśli mogę. Jeśli Państwo pamiętacie, to są poszczególne działki, licząc od terenu...
Trochę przybliżę, żeby było... O! Uciekło.
Od tego miejsca mamy poszczególne paski wąskich działek. Na poprzedniej sesji prosiliśmy Państwa o wyrażenie zgody na włączenie tej działeczki 62, co do której wojewoda wydał decyzję komunalizacyjną. Skoro wydał decyzję komunalizacyjną, wnieśliśmy o możliwość włączenia tej działki również do kompleksu pozostałych działek gminy, po to, żeby uatrakcyjnić ten teren.
I sprzedać w całości. Bo była sytuacja taka, że
ten pasek była zgoda i ten pasek, a środku nie był nasz. A teraz jest w całości, jak ten Państwo zgodą na ten wąski, to całość.
Całość kompleksu poszła do sprzedaży. Po prostu całe, od działki 58.
Wcześniej tam byliśmy. Nie, chodzi mi o to, że te pozostałe już wcześniej wyraziliśmy.
Tak. Brakuje nam tylko tej działki 62 do utworzenia całego kompleksu.
Wszystko jasne? Możemy głosować? Kto z Państwa jest za? 6 głosów za, jednogłośnie. Prawidłowo pozytywnie. Kolejny projekt, 47, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
To nie my.
nie.
Znaczy nie, to jest komisja,
która nie ma. Niby nie.
No, no. No. Czujna jestem. Staramy się być.
Ale to tak, tylko informacją, to jest ta sama uchwała, która wraca, tak?
Tak, która wraca, tak. Ponieważ mamy w tej chwili uchwałę o cofaniu, wnoszeniu i umarzaniu udziału. Wnosimy ponownie o wdrażanie sprawy na zasilenie aportem.
Dobrze, 48. Nowopogońska.
Nowopogońska.
I to jest kompleks działeczek zabudowany budynkiem na wysokości zjazdu na ulicę Mysłowicką.
Tak. I to jest, tam jest sytuacja taka, że osoba fizyczna dokonała zakupu nieruchomości i ta nieruchomość jest poszatkowana działkami gminy. My nie mamy z tego pożytku, bo wchodzi nam osoba fizyczna. Osoba fizyczna nie ma z tego pożytku, bo wchodzimy my. I teraz tak, żeby stworzyć na tym terenie coś fajnego, bo tu mówimy o tym obszarze, tak? Tutaj mamy ulicę Mysłowicką, Nowopogońską.
Zresztą jak się wyjeżdża na Mysłowicką, taki tak. Stoi zaniedbany.
Zaniedbany taki billboard, tam jest dość takie charakterystyczne miejsce w każdym bądź razie. Sytuacja wygląda tak, że wskutek podziałów geodezyjnych i zamiany z osobą fizyczną, osoba fizyczna zachowałaby dla siebie cały spójny kawałek terenu od ulicy, poczynając od ulicy tutaj Nowopogońskiej. Natomiast gminne działki, byłaby tutaj droga doprowadzona do nieruchomości gminy, które też stałyby się jednolite pod względem własnościowym. Tak jak mówię, no, na obecną chwilę to są wąskie paski gruntu, które no, nie stanowią, nie ma szans, żeby po prostu to sprzedać albo w jakikolwiek inny sposób zagospodarować. Po utworzeniu jednolitego terenu jesteśmy w stanie coś tutaj, szczególnie, że działka 237 też stanowi własność gminy. Więc jest szansa na to, żeby tutaj jakiś taki fajny kompleks, bo tak jak mówię, zapotrzebowanie na działki jest bardzo różne i może się okazać, że ktoś po prostu będzie też zainteresowany tym terenem i w połączeniu z tym, więc powstanie nam tutaj coś fajnego, coś, co przede wszystkim stanowi jedność pod względem własnościowym, bo tutaj największy problem jest na tym terenie z własnością.
A pani, która kupuje, który ma już własność tam,
tak, tutaj działkę,
chce szybko rozpocząć budowę, także bardzo jej zależy na czasie. Musimy się starać szybko, szybko załatwić tę sprawę.
A te działki gminne od drugiej strony, te 102 przez 3, mają łączność z drogą zborową, czy one nie są zborową żadną?
Ale nie,
to z drugiej strony, od dołu.
Do tych działek
ulicy
Nowopogońskiej.
Tak, ale ja mówię tu, w dolnej części, od drugiej strony, nie mają one łączność.
Natomiast jeżeli chodzi o tą dolną część, to tutaj działka numer 123, którą ja pokazuję, bo to jest działka, która dzieli. Ona jest w użytkowaniu wieczystym gminy, ale w miejscowym planie przez jako tereny zieleni. Więc tutaj dojazd będzie
zapewniony.
Z Nowopogońskiej będzie dojazd zapewniony do tych nieruchomości. Nie zostaną one odcięte od drogi publicznej.
Jakieś pytania?
Wjeżdżę za. Nie przed, tylko za tą nieruchomość. Na nasze tereny.
Jeszcze jest. Głosujemy. Kto z Państwa jest za? 4 osoby za. Kolejny projekt 49 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Prostej.
Tak, już Państwu pokazuję, o co chodzi.
Działka numer 47/16. Proszę uprzejmie zerknąć tam, skąd odchodzą te strzałki w kierunku kolejnej działki o numerze 44 i 45/4. Ta działeczka jest własnością osoby prywatnej. Natomiast działka powyżej, 44 i 45/4, jest działką przez właściciela sąsiedniej działki dzierżawioną od gminy. Ta działeczka też będzie wymagała podziału geodezyjnego, ponieważ jak Państwo widzicie, ten górny prawy róg tej działeczki zaciemnionej jest przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
pod
drogę.
To jest tak, no mówimy, wcześniej omawialiśmy ten teren, prawda, gdzie tu osoba jest zainteresowana tym trójkątną działką, natomiast teraz idziemy troszeczkę w górę i mówimy o tym terenie. Tutaj. cała działka 44, no i fragment działki, który wymaga, tak jak tutaj.
I ta działka niestety nie ma dostępu do drogi publicznej, w związku z tym właściciel wystąpił do nas o sprzedaż naszej działki.
Macie Państwo jakieś pytania? Pani radna?
Nie.
To jest koniec ulicy Prostej.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za projektem numer 49? 5 osób za. Kolejny projekt, a mianowicie 50A w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży domków chińskich i lokali mieszkaniowych.
Ja może tylko jedno zdanie tytułem wstępu. Jak Państwo z pewnością wiecie, osoby, które w tej chwili korzystają, są najemcami tych domków chińskich, od kilku już miesięcy wnioskują i składają różnego typu pytania dotyczące możliwości nabycia tych domków chińskich. W związku z tym proponujemy Państwu taki projekt uchwały. Proszę bardzo, Pani Marto, chciałabym, żeby Pani omówiła te wszystkie elementy, które będą...
Jeżeli chodzi o zmiany, tak. Proponowane zmiany tutaj będą dotyczyły aktualizacji warunków sprzedaży domków chińskich, zastosowania 40% bonifikaty odnośnie zakupu takiego domku chińskiego przy jednorazowej zapłacie. Oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o domku, nie mówimy o gruncie, który znajduje się pod domkiem. Bonifikata, tak jak mówię, dotyczy tylko i wyłącznie tutaj budynku mieszkalnego. Chcemy uniknąć sytuacji takiej, bo chodziłoby nam o sprzedaż pełnego prawa własności. Nie chcemy sprzedawać prawa użytkowania wieczystego, żeby nie doprowadzić do, z jednej strony, żeby nie doprowadzić do poszatkowania terenu, że tutaj jest użytkownik wieczysty, tutaj jest właściciel, bo do tego może dojść. A z drugiej strony, tak patrząc na po prostu ustawodawstwo w naszym kraju i dążenie do tego, żeby jednak, jeżeli chodzi o grunty mieszkaniowe, to z tego użytkowania wieczystego się wycofywać pomału i po prostu nie robić sobie, bo obecna ustawa o przekształcenia użytkowania wieczystego na własność nie daje nam możliwości do przekształcenia, bo za chwilę ludzie przychodząc będą się pytali, jak te działki nabyć na własność. Ustawa obecna nie daje możliwości, znowu byłaby kwestia związana z wykupem, płacenia za te nieruchomości, więc żeby uniknąć, po prostu chcemy wprowadzić takie zmiany. Zmiana również w ustawie dotyczy wykreślenia tego zapisu dotyczącego 70% bonifikaty, jeżeli wszyscy kupują daną nieruchomość, ponieważ no, te warunki już przestały być aktualne i kwestia pozostawienia tego zapisu nie. W nieruchomościach po prostu gminnych są pojedyncze lokale posprzedawane i to, że cała, na przykład cały blok zostanie wykupiony, no, jest praktycznie nierealne. I stąd te po prostu zmiany w tym projekcie ustawy.
Jakieś pytania? Głosujemy projekt numer 50. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 5 osób za. Projekt numer 52, ostatni projekt dotyczący oddania na użytkowanie wieczyste szpitala 28 ABC.
Tutaj wracamy do poprzedniego problemu, także do poprzedniego tematu, który też jest dość, zaraz Państwu pokażę.
Ale tutaj z pozytywnym.
Z pozytywnym, tak, widać, że gmina dąży w dobrym kierunku, bo chodzi o właśnie o te grunty przyległe do budynku i chodzi o kwestię obrysów budynków, gdzie mówimy o tym terenie, prawda, ewidentnie widać, że tutaj ten teren służy mieszkańcom tej nieruchomości i no, zasadnym jest, bo granica została wydzielona, tak jak Państwo widzą, po obrysie budynków. Tutaj mieszkańcy użytkują ten teren, więc zasadnym jest po prostu przyłączenie tego terenu do budynku, nabycie i takim samym daje możliwości szerszego zagospodarowania i utrzymywania po prostu tego terenu.
A te wcześniejsze zakratkowane do wspólnoty należały, czy?
Tak.
Już wcześniej nie. Często
zakratkowane, tak, są własnością wspólnoty.
Tak,
chociaż po prostu uzupełniono te niecałe 400 metrów.
A dlaczego na zasadach oddania w użytkowanie wieczyste, a nie po prostu sprzedaży.
Bo pozostałe też są użytkowane nieczyste.
No ale to chociaż to mielibyśmy uregulowane. Nie możemy tego rozważyć w ten sposób? No bo kontynuujemy coś, o czym pani przed chwilą
mówiła, że nie tylko to trzeba.
Tak, ale tutaj już musimy to ujednolicić. To sprawę, byśmy sprzedawali jako własność, a pozostałe.
Pozostałe już są.
Ale jest różnica podziału indywidualną, a różnica między budynkiem wielorodzinnym. To jest zupełnie różnica. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Tutaj mimo że to jest nigdzie niestosowana forma sprzedaży. W tym przypadku proszę wyobrazić, jak za 50 lat ten rok trzeba będzie wyburzyć i będzie 20 właścicieli.
Ale podmiot jest jeden, to jest podmiot prawny, wspólnota mieszkaniowa. Nieważne, ile ma właścicieli.
Nie, jak wiele, ale każdy ma swoje metry.
Każdy ma swój udział.
Ma współudział w metrach, nie ma to współudział, ale ten podmiotem prawnym jest podmiot pod tytułem wspólnota mieszkaniowa i to jest.
Tak, ale współwłaściciel jest tyle i za 50 lat, jak budynek się ewentualnie zburzy, to ten teren będzie martwy. Natomiast tak jest przynajmniej szansa, że po 99 latach to wróci w całości do gminy.
Ale proszę Państwa, tu jest jedna wspólnota, 28 ABC. W związku z tym,
to stanowiłoby całość gospodarczą.
To nie są trzy wspólnoty, że my mamy dwie wspólnoty uregulowane, a trzecią w tej porządku. To jest jedna wspólnota. Więc w jednej wspólnocie nie może być kawałek własności, a kawałek
użytkowanie wieczyste jest pod pelęgiem. I to ten teren by stanowił też pod względem własnościowym jednolity obszar.
Czy Państwo macie jakieś pytania do tego jeszcze tematu? Jeśli nie, to przystępują do głosowania projekt numer 52. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 5 za. Wyczerpaliśmy materiały na sesję parkową. I czy Państwo w sprawach bieżących jakieś sprawy macie? Jeśli to nie, to dziękuję bardzo i do zobaczenia na sesji. Dziękuję.